Witam Państwa, Lech Pilarski. Mimo, że kampanii wyborczej jeszcze nie ma oficjalnie, nieoficjalnie jednak już się toczy. Znamy między innymi wszystkich kandydatów, czy prawie wszystkich kandydatów na prezydenta Białegostoku, ale wokół wyborów toczą się tajemnicze gry koalicyjne. Przykładem tego jest sytuacja w sejmiku województwa podlaskiego. Został wybrany nowy przewodniczący, długo i w bólach, a przy okazji zarząd województwa nie otrzymał absolutorium. W Łomży nie wiemy jeszcze, kto będzie startował z rządzącego tam PiSu na prezydenta, bo politycy tamtejsi się poróżnili. Między innymi zdymisjonowano dotychczasową wiceprezydent, że pozostanę przy starej nazwie. Te z pozoru dziwne sytuacje wynikają właśnie z przymiarek i ambicji związanych z wyborami. Do tego dochodzi także rezygnacja ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Dochodzą także do nas sygnały, że w związku z nową ordynacją wyborczą może pojawić się wiele nowych list wyborczych z tak zwanych komitetów obywatelskich, na których pojawią się całkiem znane nazwiska działaczy partyjnych. Nie zmieszczą się bowiem w propozycjach kadrowych swoich partii, a swoje ambicje polityczne mają i w ten sposób, czyli w komitetach obywatelskich, znajdą dla nich ujście. Zapowiada się zatem ciekawie jesienią i o tym dzisiaj będziemy rozmawiali w audycji. Zapraszam. A w naszym studiu Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. Dzień dobry, Białystok, witam.
Dzień dobry.
Cezary Zborowski, forum.lomża.pl w studiu w Łomży, witam.
Dzień dobry.
Oraz dr Maciej Białous, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku, witam.
Dzień dobry.
No właśnie, kampanii oficjalnie nie ma, ale toczy się w najlepsze. Kandydatów, pozostajmy na gruncie białostockim, znamy. W Łomży jeszcze nie wiemy, kto będzie kandydował, będzie głównym kandydatem na prezydenta tego miasta. A kampania się toczy w najlepsze. Jak państwo przyglądacie się temu, jakie wstępne opinie są związane z wyborami samorządowymi?
Rozumiem, że mam zacząć pierwsza.
No, kobiety u nas mają pierwszeństwo.
To powiem tak, na razie ta kampania, ona tak się faktycznie toczy, ale w mojej ocenie jeszcze bardzo, bardzo niemrawo. 4 lata temu ona już była chyba bardziej dynamiczna, kampania ta przed kampanią. W tej chwili w zasadzie kandydaci, którzy zgłosili swoją chęć startu w wyborach, oni na razie jakby chyba poprzestali tylko na tym, że się ogłosili i mam takie wrażenie, że czekają.
Przygotowali pole bitwy, zarysowali okopy i tak dalej.
To znaczy,
i czekają.
Może nawet niekoniecznie, tak, ale albo to wynika z faktu, że jeszcze gdzieś tam, nie wiem, zbierają sobie dodatkowe osoby do drużyn swoich, albo być może czekają na ogłoszenie tak jakby no, tego startu, którego jeszcze nie znamy, tej daty początkowej, od kiedy można już oficjalnie prowadzić tą kampanię, bo pewnie nie chcą się narażać na jakieś no, konflikty prawne, bo teraz oficjalnie prowadzić tej kampanii nie można. No ale tu jakby dodałabym tylko jedno zdanie, bo wydaje się, że od kilku tygodni ładnych, może nawet więcej niż od kilku tygodni, kampanię jakby prowadzi pan prezydent Truskolaski w ramach pełnionego stanowiska, tak? I no, jego pojawianie się na festynach osiedlowych, te ostatnio był w strefie kibica, jeszcze gdzieś tam w innym miejscu, no to są typowe elementy kampanii, bo te wszystkie rzeczy mogłyby się odbyć bez jego udziału, no ale ma takie prawo, taki przywilej jako gospodarz miasta.
I korzysta z tego, bo w Łomży tego nie widać.
Znaczy w Łomży też widać tę prekampanię, że tak powiem, jeżeli chodzi o prezydenta urzędującego. Natomiast odnoszę wrażenie, że w tej chwili jesteśmy na etapie takiej kampanii wewnętrznej partyjnej. Może ona nie wylewa się tak bardzo na widok publiczny, natomiast jest bardzo zaciekła, chyba nawet ostrzejsza niż ta prawdziwa kampania, która nas czeka jesienią. I ona prowadzona jest właśnie wewnątrz partii politycznej, wewnątrz
komitetów.
Stąd
tak cicho. Z pozoru.
Stąd tak cicho z pozoru, natomiast tam naprawdę się dużo dzieje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, to wspomniałeś na samym początku, zmieniono ordynację wyborczą, de facto skracając listy kandydatów do rad miasta, sejmiku czy rad powiatów. I to powoduje, że wielu chętnych no, na tych listach się nie znajdzie.
Na tych short listach można by powiedzieć w porównaniu do poprzednich wyborów.
I jeszcze tutaj jest jest ta jedna kwestia, o której troszeczkę też chyba nasi politycy lokalni zapominają, mianowicie równouprawnienie, może nie równouprawnienie, ale limity płci przeciwnej na listach. Tak, do tej pory generalnie rzecz biorąc większość polityków naszych regionalnych to są mężczyźni, natomiast prawo wymaga, żeby znaczny udział na listach stanowiły kobiety. I to jest powodem, że powiem, zmartwień wielu panów, chociażby w przypadku list do sejmików.
Tak to mniej więcej z pozoru wygląda. Jaki jest ogląd socjologa?
No ja na pewno muszę się zgodzić z przedmówcami, przede wszystkim w tym sensie, że ta kampania obecnie jest może mniej widoczna, czy bardziej niemrawa. Ona przede wszystkim w tym momencie ogranicza się do osób, które są zaangażowane, czy bardzo zainteresowane tymi sprawami. Oni rzeczywiście w pewnych kręgach jest bardzo gorąca. Tak? Natomiast ta prawdziwa kampania, ona oczywiście rozpocznie się w momencie, kiedy te wielkie outdoorowe reklamy zaczną się pojawiać w przestrzeni publicznej. No i można powiedzieć, że wtedy to będzie już zupełnie inna sytuacja, bo też inny będzie, że tak powiem, target, prawda, inaczej będą...
Na razie jest walka o dostęp do człowieka, który wypełnia te listy.
Dokładnie tak, więc tutaj jest, myślę, że tak jak pani Agnieszka powiedziała, to jest bardzo też istotny teraz moment, jak będą wyglądały listy do rad, prawda, miast, gmin i teraz bardzo dużo od tego zależy. Ja a propos prezydenta Truskolaskiego jeszcze może dopowiem tylko, że on oczywiście jest obecnie bardzo widoczny, ale też był widoczny wcześniej, to znaczy jakby przywilejem prezydenta jest to, że on może prowadzić w zasadzie permanentną kampanię, pojawiając się na różnego rodzaju wydarzeniach.
Ale to dotyczy szefa powiatu, gminy czy województwa.
Dokładnie i on też z tego korzystał wcześniej, chociaż oczywiście im bliżej wyborów, tym bardziej na pewno widoczny na różnego rodzaju wydarzeniach.
Wydaje mi się, że prezydent, czy wójt, czy starosta tak naprawdę jest zobowiązany do tej permanentnej kampanii. To, że oni przez 3 lata w znacznej części siedzieli cicho i gdzieś tam sobie odcinali tylko kupony od tego losu, który wygrali 4 lata wcześniej, to jest jedna rzecz. Natomiast no teraz tak naprawdę strach zagląda w oczy. Czas zmierzyć się z potworem w postaci wyborcy i liczyć na to, że tym razem też się w jakiś sposób uda. To jednak jest dość duże przeżycie dla takich polityków. Proszę pamiętać o tym, że wielu z nich po przegranych wyborach tak naprawdę znika ze sceny.
No stąd ta walka.
Niektórzy to nawet może i powinni zniknąć, bo myślę, że nic tak dobrze nie robi czasami jak przewietrzenie atmosfery. I szczególnie myślę też w naszym regionie, bo nie tylko chodzi o miasto, ale też o cały region. Tak, mamy tutaj jakby cały czas te same twarze i potrzeba trochę czegoś świeżego, trochę innych ludzi, innego spojrzenia, bo to nam się wszystko tak już jakby utwardziło, zabetonowało, że w zasadzie ciężko jest coś zobaczyć co poza. Ja tylko jedną rzecz dodam tutaj, bo to ja wywołam jakby temat prezydenta Truskolaskiego. On faktycznie tę kampanię jakby permanentnie prowadzi cały czas, z tym, że jakby różnica ta, którą ja dostrzegam, że on w tej chwili zaczął się pojawiać wśród mieszkańców. Wcześniej on był obecny, ale bardziej tak instytucjonalnie, bądź na konferencjach prasowych, ale w tej chwili stara się bywać jakby z mieszkańcami, tak?
To jest czyli tam, gdzie powinien być cały czas. No, to
no właśnie
dobrze.
O to chodzi, że tam powinien być cały czas, a jest dopiero teraz.
No ale przynajmniej na czas wykonał ten zwrot i to jest dostrzegane, to widać. W Łomży, skupmy się na moment na Łomży, ze względu na to, że nie wiemy, kto będzie kandydował na prezydenta, bo oficjalnie tego nie ogłoszono.
Znaczy tak, w Łomży mamy prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości i dopóki ta partia nie zdecyduje, czy Mariusz Chojnowski nadal będzie jej kandydatem na prezydenta Łomży, a póki co takiej przynajmniej oficjalnej informacji na ten temat nie ma żadnej, pojawiają się różne głosy. Jedne mówią, że owszem, dostanie tą nominację, a inne wręcz przeciwnie, że jej nie dostanie. Są też były te nerwowe ruchy w postaci odwołania wiceprezydent, która jest, czy była, czy pojawia się jako potencjalny kontrkandydat Chrzanowskiego do nominacji partyjnej na prezydenta Łomży, więc no to powoduje, że cała reszta tak naprawdę czeka na to, co zrobi PiS. Bo
opinii, skąd to zamieszanie? Dlaczego do tego doszło?
Po pierwsze, dlatego, że Mariusz Chrzanowski jest naprawdę słabym prezydentem Łomży. I to widzą nawet działacze partyjni, najbliżsi współpracownicy pana prezydenta. Agnieszka Muzyk przez 3,5 roku należała do tych najbliższych współpracowników prezydenta Chrzanowskiego. Natomiast no niestety no, słabość jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Pruje się właściwie chyba już w tej chwili na każdym z możliwych etapów. I tylko silne poparcie partyjne, tylko mobilizacja partyjna mogłaby pozwolić na objęcie ponownie urzędu prezydenta Łomży. Natomiast nie wiem, czy takie silne poparcie partyjne będzie, dlatego że lokalne struktury przeciwne były Mariuszowi Chrzanowskiemu już 4 lata temu. On został narzucony jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości przez działaczy PiSu z Białegostoku. W Łomży byli zupełnie inni kandydaci zgłaszani.
A kto? Możesz przypomnieć parę nazwisk, bo może się pojawią teraz w grze.
Kto był wtedy zgłaszany? Wtedy był zgłaszany bodajże obecny wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Mieczkowski. Był obecny przewodniczący Rady Miasta Wiesław Grzymała. Zresztą przypomnę, że przez długi, długi okres czasu, to chyba było coś koło 2 lat, Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Łomży był de facto w opozycji do działań koalicji rządzącej, która popierała prezydenta Łomży. To takie przetasowanie nastąpiło dopiero po tym, gdy pani Bernadeta Krynicka, ówczesna przewodnicząca Rady Miasta, została posłem na Sejm, a przewodniczącym Rady Miasta został Wiesław Grzymała, działacz czy ówczesny szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Łomży. I stąd taka jak gdyby jedność nastąpiła partyjna. Natomiast ona nie jest, to nie jest monolit. Ona przy kluczowych głosowaniach potrafią wychodzić niespodzianki, bo część działaczy Prawa i Sprawiedliwości potrafi i chce głosować inaczej niż prezydent proponuje.
To na razie tyle o Łomży. Za chwilę się skupimy na sejmiku samorządowym województwa białostockiego i także na Radzie Miasta w Białymstoku, bo tutaj
Podlaskiego województwa, przypomnę tak delikatnie.
Podlaskiego województwa, bo tutaj też widzimy takie różnorodne działania, które część obserwatorów sceny politycznej po prostu śmieszą. Teraz zajmijmy się sejmikiem i w ogóle absolutoriami, bo mamy problemy absolutoryjne i w Białymstoku, w Radzie Miejskiej Białegostoku, i w sejmiku samorządowym województwa. Muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem te wszystkie gierki, które rozgrywają się już no, prawie pół roku w sejmiku samorządowym województwa podlaskiego. Jeden temat przynajmniej został załatwiony. Myślę tutaj o wyborze przewodniczącego, chociaż też się to dziwnie stało, że Jacek Piorunek nim został.
Ale tutaj myślę, że nie ma co się dziwić. Po prostu trzeba patrzeć na to, co się dzieje i to nie od wczoraj, czy od przedwczoraj, czy od pół roku, tylko odkąd polityka istnieje i z tymi absolutoriami, to co by tutaj kto nie mówił, to jest kwestia polityczna.
No ale pytanie o sens tych absolutoriów, skoro one nic nie zmieniają de facto.
Ale no, tak postanowił ustawodawca, że dał nam takie prawo, tak? Jakby nam, mówię nam w sensie, no bo to jest samorząd, tak? No ale to radni są naszymi przedstawicielami. Dał takie narzędzia i w tym trzeba funkcjonować. Natomiast te kwestie, zresztą tak jak wiele innych, są wykorzystywane nagminnie przez polityków wszystkich opcji. I polityka to jest nic innego od samego początku do końca jak walka o stołki. Nieważne, czy tylko tytularne, czy również jakby za którymi idą środki finansowe, ale jest to walka o stołki. Ja tylko dodam jedną rzecz odnośnie sejmiku województwa.
Czym pociąga tak ten stołek przewodniczącego sejmiku?
Ale to jest
taka rozgrywka.
Ja powiem tak,
odbywać.
Niektórzy, na przykład ja miałam z poprzedniego miejsca pracy taką sytuację, że była ze mną koleżanka w pokoju. Normalnie koleżanka w takim samym stanowisku, tak jak ja. W pewnym momencie dostała awans na kierownika i ja już nie mogłam do niej mówić po imieniu, tylko musiałam się do niej zwracać per pani kierownik. I niektórzy ludzie tak mają, że po prostu no, muszą mieć ten tytuł przed imieniem i nazwiskiem i choćby nie wiadomo co, no bo mają takie, a nie inne ambicje.
Są w stanie wszystko poświęcić?
No,
nawet
niektórzy,
koalicję?
Niektórzy pewnie tak i takie przykłady, czy przypadki się na pewno zdarzają. Ja już nie chcę tutaj mówić nazwiskami, ale myślę, że każdy gdzieś tam w pamięci sobie takie osoby przywoła bez żadnego problemu. I tutaj jest identyczna sytuacja, tak? Bo no też powiedzmy, jeżeli chodzi o przewodniczącego sejmiku, no ma on też jakieś tam dodatkowe przywileje, typu, nie wiem, miejsce zarezerwowane w operze, prawda? Nie samochód wiem, zaproszenie, służbowy. Samochód służbowy i tak dalej, i tak dalej. No są ludzie, którym to w jakiś sposób, nie wiem, imponuje albo po prostu dążą do tego, a są ludzie, na przykład tak jak ja takich rzeczy nie potrzebuję. Ale właśnie, bo przerwałeś mi, ja chcę powiedzieć tylko o absolutorium w sejmiku województwa, znaczy w zarządzie w zasadzie województwa podlaskiego, to śmiech bierze. Naprawdę to jest mózg w strzępach.
Bo tutaj tytułem wyjaśnienia przypomnijmy, że zarząd województwa składa się z polityków Platformy i PSL-u.
Tak.
No i koalicja rządząca w sejmiku to Platforma i PSL. I oni sobie nie udzielają absolutorium.
No i właśnie chciałam powiedzieć, że co tu można wymagać od polityków, jeżeli mając większość nie są w stanie sami sobie załatwić jakby, nie wiem, no w zasadzie pozytywnej oceny ze swojej pracy, to jak oni nam mają kształtować naszą przyszłość? To jest mózg w strzępach, to jest po prostu, to już nawet nie jest śmieszne ani żałosne, to jest po prostu knockout. Knockout, oni powinni wszyscy wyjść stamtąd, gdzie są, bo jeżeli oni sami o siebie nie potrafią zadbać, dając jakby, no, dobrze oceniając swoją pracę, no to cóż oni mogą nam mieszkańcom zaoferować? Nic.
Cezary Zborowski.
No ja bym aż tak krytyczny wobec polityków nie był, jednak odnoszę wrażenie, że przynajmniej część z nich ma jakieś ideały, chciałoby coś zrobić dobrego dla kraju czy dla regionu i przynajmniej w zachowaniu części polityków ja widzę te dobre cechy, dobre elementy i chęć naprawiania tego świata, który niestety nie jest najlepszy.
Ale to nieliczne grono.
To na pewno nie większość. Natomiast myślę, że nie można wszystkich polityków skreślać. Co do sejmiku województwa podlaskiego i tego nieszczęsnego głosowania, to proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę mamy od początku tej kadencji dość skomplikowaną sytuację. Mianowicie po wyborach poprzednich samorządowych główną partią w sejmiku zostało Prawo i Sprawiedliwość, natomiast w koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma więcej radnych niż Platforma Obywatelska. W moim przekonaniu od samego początku była to nadreprezentacja PSL-u w stosunku do postaw czy ocen wyborców, dlatego że nieszczęsna książeczka wyborcza, którą mieliśmy 4 lata temu i
swoje zrobiła.
PSL na pierwszej stronie, na okładce tej książeczki sprawił to, że partia naprawdę miała nadreprezentację w stosunku do
realnych możliwości.
Tak, takie odnoszę wrażenie. Natomiast dzisiaj jesteśmy na pół roku przed wyborami samorządowymi i tej książeczki na pewno nie będzie. Na pewno będzie inna układ sił w sejmiku województwa podlaskiego i odnoszę wrażenie, że już tak licznej reprezentacji PSL-u nie będzie. A wracając już bezpośrednio do tych
czyli
wyborów...
Czyli sugerujesz, że dlatego politycy PSL-u tak walczą o te stanowiska, bo już w przyszłości ich nie zajmą.
Sugeruję,
to
że politycy
okazja.
PSL-u przede wszystkim walczą o to, żeby być pierwsi na listach w swoim okręgu wyborczym, pierwsi, drudzy, i żeby na tych listach, czy w tym okręgu wyborczym nie mieć konkurencji z własnej partii, czy z własnej opcji. Proszę zwrócić uwagę, że mówiono przez dłuższy czas o tym, że być może jest możliwa wspólna lista polityków PO i PSL-u do sejmików. Już wiemy dzisiaj, że to jest to się nie stanie. Tak? Natomiast mówię, proszę zwrócić uwagę na to, że w wielu okręgach ci kandydaci dzisiejszej koalicji będą ze sobą rywalizować. To, z jakiego miejsca zaczynamy rywalizację, jest bardzo ważne, bo jeżeli zaczynamy start z funkcji przewodniczącego sejmiku czy marszałka województwa podlaskiego, mamy zdecydowanie większe możliwości oddziaływania na społeczeństwo.
Czyli to coś
niż
działa,
funkcji
znaczy,
zwykłego
tak?
radnego, oczywiście. Natomiast tutaj jest zwykłe, jak gdyby też ta układanka partyjna, o której koleżanka mówiła, czyli PSL, który ma się wywiązać, czy powinien wywiązać się ze swojej obietnicy złożonej Platformy Obywatelskiej i głosowania za wyborem Jacka Piorunka na przewodniczącego sejmiku i de facto ktoś nie dotrzymał słowa, bo w tym pierwszym głosowaniu jednak Jacek Piorunek przepadł. Trudno spodziewać się, że przeciwko głosowali, znaczy trudno wykluczać, czy mieć wątpliwości, że politycy Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciwko, bo oni na pewno głosowali przeciwko, natomiast ktoś z koalicji zagłosował również przeciwko i to było nie fair.
Czyli jednak różnorodne ambicje osobiste, no i jednak ten cień wyborów kładzie się na tym współczesnym nam życiu.
Na pewno tak, to znaczy, przepraszam, jeśli chodzi o ten kontekst województwa, oczywiście się zgadzam znowu z przedmówcami, ale też warto by było dodać, że ta skomplikowana układanka, ona wynika nie tylko z tej dosyć trudnej sytuacji partyjnej, ale również subregionalnej, powiedziałbym. To znaczy tutaj też warto pamiętać, że w województwie podlaskim właśnie spierają się w jakiś sposób pewne wpływy Białegostoku, Suwałk, Łomży, prawda, więc to też jest tutaj istotne. Dosyć
Czyli trudno nam stworzyć jednolitą listę, bo jednak ten podział województwa jest na tyle trwały, że on ma realny wpływ na wybory.
Tak, no tutaj jest, oczywiście to jest o wiele głębszą kwestią, prawdopodobnie na inną rozmowę też, jakby na ile rację bytu ma to województwo w takim kształcie, w jaki sposób ono powinno być zarządzane, jaka jest jego tożsamość. No dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać na pewno.
No, ale to wszystko jednak odbija się na polityce tej subregionalnej.
Tak. I tylko chciałbym dodać jeszcze do tego, że oczywiście do wyborów jest jeszcze dużo czasu, ale biorąc pod uwagę sondaże przedwyborcze dotyczące też rozkładu mandatów w sejmiku, no one nie wróżą nic dobrego. To znaczy znowu okazuje się, że ten rozkład może być trochę podobny, także nie wiadomo, nikt nie zdobędzie tak naprawdę
większości absolutnej, trzeba będzie znowu tworzyć koalicję.
Tak, być może PSL znowu będzie odgrywał taką rolę obrotowego, który będzie chciał też jak najwięcej osiągnąć dla siebie, więc znowu to nie jest bardzo komfortowa sytuacja.
W związku z tym pytanie, czy taka walka na noże ma sens, skoro już niedługo, za pół roku, trzeba będzie się znowu dogadywać i tworzyć koalicję, być może wspólny zarząd.
Z partykularnego punktu widzenia polityków na pewno ma, bo tak jak powiedział pan Cezary, no to jest w tym momencie na przykład być albo nie być, w zależności od tego, które miejsce na liście się zajmie. Natomiast z punktu widzenia regionu, ja się z panem zgadzam, na pewno to nie jest pozytywne.
Oni muszą się między sobą trochę żreć i kłócić, bo to jest też jakby no pewna taka pozycja wyjściowa do dalszych negocjacji. No jeżeli ktoś dzisiaj przyjdzie, jak to się mówi, nie wiem, z białą flagą, tak, i powie, no ale to już wszystko ułożone, a jednak wynik wyborczy będzie na przykład no odbiegał od oczekiwań, no to trzeba mieć jakąś kartę przetargową, trzeba pokazać swoje własne ja. No nie prowadzi się negocjacji z poziomu jakiejś uległości, więc oni się wszyscy żerą w swoim własnym interesie i to jest jak najbardziej uzasadnione.
No ale mamy do zarządzania konkretne fundusze, konkretne plany trzeba zrealizować.
Ale w polityce myślę nie o to chodzi. Ja zgadzam się jakby, bo też ja nie chcę ich wszystkich wrzucać do jednego worka, tak? Bo są ludzie jakby ideowi, ale naprawdę to jest garstka jakby w tym całym worku. I to jakby te kwestie naprawdę one schodzą na plan dalszy, bo gdyby faktycznie te względy regionu, gospodarki, innych różnych rzeczy, które po prostu no musi samorząd województwa realizować, miały faktycznie znaczenie, to wszystko wyglądałoby inaczej niż wygląda. Politycy nas przyzwyczaili do tego, że oni słuchają ludzi dopiero w kampanii wyborczej, albo przynajmniej udają, że słuchają, a w trakcie już jak no, pełnią swoje stanowiska, to nie konsultują wielu rzeczy z nami, nie pytają nas
o
potrzeby.
O tak?
Dlatego mówię, no z punktu widzenia zarządzania regionu, oni wygrali swoje, robią swoje i tyle, tak? A jakby mieszkaniec będzie ważny dopiero, czy wyborca, kiedy zacznie się ponowna kampania. I tak to trwa już bardzo wiele lat i tutaj się nie przewiduje żadnych zmian.
Ale skupmy się jeszcze na absolutorium dla prezydenta Białegostoku i w ogóle na absolutoriach, bo ten kruczek prawny zawarty w regułach rządzących samorządami jest jakiś zbędny, wydaje się. Po co korzystać z rzeczy nazywanej absolutorium, skoro ono nic nie zmienia w rzeczywistości?
To znaczy nie, tutaj ja się nie zgodzę, tak? Bo jakby my w tym
roku...
To
zostaje tylko faktem medialnym. Nie udzieli
to znaczy
komuś
nie. W tym roku tak. I w pierwszym roku po wyborach też tak by było, dlatego że jest ten okres, tak, kiedy tam chyba pół roku, jak dobrze pamiętam, że od wyborów i przed wyborami, że nie można nic z tym zrobić. Natomiast w pozostałych latach można mówić o przeprowadzeniu referendum. I gdyby tutaj znaleźli się odważni, to...
Czyli to absolutorium ma sens tylko w połączeniu z wnioskiem o referendum, bo inaczej nie.
To znaczy nie, no jeżeli jest udzielone udzielone to absolutorium, no to jakby jest okej, nie? Natomiast jeżeli nie jest udzielone, w mojej ocenie, jeżeli jest nieudzielone, to znaczy, że została praca wykonana jakby czy oceniona niewłaściwie i jeżeli została oceniona niewłaściwie, no to trzeba mieć dalej już, jak się mówi, odwagę do tego, że no idziemy, powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B i w mojej ocenie powinno być ogłoszone to, czy doprowadzenie do referendum po to, żeby zweryfikować, no czy faktycznie myśmy też tutaj się nie pomylili w tej ocenie.
Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy, że skutki takiego referendum, jeżeli prezydent Białegostoku w przypadku wygrałby to referendum, to odchodzi Rada Miasta, czyli de facto radni, którzy ten wniosek o referendum popierali.
Dlatego powiedziałam, że to weryfikuje zarówno jedną, jak i drugą stronę, kto tu miał rację, tak? Bo ostateczna ocena i tak, no oczywiście są organy nadzoru, ale decydują mieszkańcy.
To pokazuje...
Wybory będziemy mieć za chwilkę, za pół roku i mieszkańcy zdecydują. To jest naprawdę fantastyczny mechanizm. Ja tylko żałuję, że kolejne wybory będą za 5 lat, dlatego że wydłużenie kadencji samorządów w moim przekonaniu nie jest dobrym rozwiązaniem. Gdybyśmy przyjęli jakieś takie wzory troszeczkę bardziej amerykańskie, nie tylko dotyczącego czarnego PR-u i kampanii wyborczych, ale także i funkcjonowania tamtego państwa, to moglibyśmy sobie wyobrazić na przykład wybory 1/3 czy 1/4 składu rady co rok, czy w jakimś tam okresie czasu i mielibyśmy wtedy permanentną kampanię, ale jednocześnie wymusilibyśmy, czy ci radni wymusiliby na prezydencie odpowiednie zachowanie i właśnie ten kontakt bezpośredni z mieszkańcami przez cały czas, dlatego że dla kogoś zawsze toczyłaby się kampania wyborcza, a nie tak jak teraz będziemy mieć 4 lata posuchy.
5 już teraz.
No tak, no ale kampania zacznie się na rok przed wyborami, tak przynajmniej ta wewnętrzna, partyjna, więc naprawdę to w moim przekonaniu to nie jest dobre rozwiązanie.
Tu jeszcze gwoli uzupełnienia przypomnijmy, że sprawa absolutorium dla zarządu województwa jest niezakończona, ale ona wiąże się jednak z odwołaniem. Gdyby zarząd nie otrzymał tego absolutorium, to musiałby złożyć swoje mandaty i trzeba by było wybrać nowy zarząd województwa.
Ja może powiem o tym miejskim jednak, bo to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, bo to też uzupełnijmy, czy przypomnijmy, że to jest tradycja już tak naprawdę w tej kadencji nieudzielania absolutorium prezydentowi. I to pokazuje właśnie, bo myśmy mówili troszkę wcześniej o tej naturze polityków, czy oni są dobrzy, czy oni są źli. Oni też działają tak, jak im pomaga, jak im pozwala otoczenie instytucjonalne. W tym wypadku rzeczywiście widać, że trochę się w jakiś sposób nie działa po prostu dobrze ten mechanizm absolutorium, bo tak jak pani Agnieszka powiedziała wcześniej, gdyby to automatycznie było powiązane z
wnioskiem o referendum,
to by się w większości Radzie Miasta z PiS-u prawdopodobnie po prostu nie opłacało. W tym przypadku natomiast to się bardzo dobrze wpisuje w strategię PiS-u w Radzie Miejskiej w tej kadencji, która w głównej mierze opiera się na wytykaniu, nazwijmy to niegospodarności, czy złego zarządzania, nieefektywnego zarządzania miastem przez prezydenta, prawda? I takie wnioski, które pozostają bez konsekwencji, one są bardzo medialne, one zachęcają, prawda, dziennikarzy, wzbudza się debata publiczna, więc
ale efekt
jest
bez konsekwencji. Ale to taki swego rodzaju pusty los.
Oczywiście.
Znaczy ja wiem, czy to jest pusty, nie do końca, dlatego że też...
Nie no, skutki medialne na pewno nosi, bo opinia jakaś jest.
Tak, ale ja chcę zwrócić uwagę, jakby to co, bo ja jakby śledziłam całą tą debatę odnośnie absolutorium w poprzednich latach również i powiem, że akurat ja chylę czoła przed pracą komisji rewizyjnej u nas w Radzie Miasta, bo oni naprawdę dosyć mocno posprawdzali to wszystko, poweryfikowali i te rzeczy, które zostały wyciągnięte jakby na forum i podkreślone, że właśnie za to, panie prezydencie, nie otrzyma pan absolutorium, one były jak najbardziej zasadne. W tym sensie, że faktycznie te rzeczy nie zostały zrobione tak, jak trzeba. Jest oczywiście organ kontroli, tak, w postaci Regionalnej Izby Obrachunkowej, która też bada, ale ona bada tak naprawdę uchwałę Rady Miasta. I nie bada właśnie tych wskaźników, jak celowość wydatków, tak, jak zasadność, czy co, jak tam, już nie pamiętam, celowość, zasadność, gospodarność i jeszcze coś.
Tak,
tu jest parę takich punktów. Regionalna Izba Obrachunkowa do tego się nie odnosi. Natomiast Rada Miasta musi. Najpierw komisja rewizyjna, później Rada Miasta. I faktycznie oni wyjęli jakby te elementy, które faktycznie były przeprowadzone w sposób nieprawidłowy albo w ogóle nie były zrobione tak, jak trzeba.
Ale rozmawiamy o realnych skutkach. Na rzeczywistość tą polityczną, na zmianę we władzy nie miało to żadnego wpływu. I to jest chyba rzecz do naprawienia, jeśli chodzi o przyszłe prawo, tak, Cezary? Nie sądzisz?
Znaczy, myślę, że w tym prawie trzeba dużo zmieniać, natomiast ja przypomnę, że podobna sytuacja w przypadku Białegostoku była równo 4 lata temu, gdy przed głosowaniem o absolutorium nagle jeden z czołowych ówczesnych radnych Prawa i Sprawiedliwości zdradził czy zmienił front, a później znalazł się jako wiceprezydent u prezydenta Truskulaskiego, więc niestety, to jest akurat dowód na to, że nie wszyscy politycy kierują się tylko ideami. Natomiast w przypadku prezydenta Białegostoku i tej sytuacji w Radzie Miasta, to wydaje mi się, że to nie jest takie złe, że jest silna opozycja, która jest w stanie kontrolować prezydenta. Dlatego, że prezydent, mając świadomość tej silnej opozycji i tego, co ta opozycja może
musi
zrobić,
trochę inaczej działać.
Musi inaczej podchodzić. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Platforma Obywatelska miała większość w Radzie Miasta. Wtedy, że tak powiem, byłby jeden głos, wszystko jest pięknie, wszystko jest cacy i budujemy nowy, lepszy świat.
No tak było ostatnie 8 lat przecież, dokładnie tak to było.
Więc mówię, proszę na to zwrócić uwagę, że to
czyli jednak
jest
krytycznie
dobry
byś się odniósł do takiego pomysłu, że prezydent wygrywający powinien mieć prawo stworzyć swoją większościową koalicję, tak jak w niektórych państwach
ale
jest.
On ma nawet obowiązek, bo jak tego nie zrobi, to nie przegłosuje budżetu. Więc proszę na to zwrócić uwagę. Dzisiejszy system prawny, który jest w Polsce, zmusza prezydenta do zbudowania tej koalicji większościowej w Radzie Miasta po to, żeby uchwalić budżet. Jeżeli radni nie uchwalą budżetu, budżet jest uchwalany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ale tak wiecznie być nie może.
Znaczy tutaj nie mieliśmy takiej sytuacji, ale ja zwrócę uwagę na coś innego, bo ty, Czarku, powiedziałeś, że prezydent musi zadbać o tą większość. Ja uważam akurat, że niekoniecznie, bo najważniejsze jakby z punktu widzenia mieszkańca Białegostoku jest to, żeby tutaj żyło się dobrze, przyjemniej, żeby każdy był w jakiś sposób tam doceniony albo przynajmniej jak najmniej niezadowolony, tak? Chodzi o to, że to jest tak, jakby miasto to jest taka troszeczkę firma tylko na innym pułapie, tak? Bo jeżeli mamy jakąś firmę, spółkę na przykład akcyjną czy z ograniczoną odpowiedzialnością, też jest zarząd, ale praca tego zarządu podlega każdorazowo ocenie, tak? Rady Nadzorczej. I tutaj my mamy jakby też jakby mechanizm troszeczkę podobny, bo jeżeli zarząd, tak? W tym momencie czy prezydent, czy zarząd województwa wykonuje tą pracę niewłaściwie, no to organ kontroli, tak, czyli taka rada nadzorcza w postaci Rady Miasta ma prawo powiedzieć, no nie, tak dalej być nie może, my tutaj będziemy
organ kontrolny
zmieniać.
Mówi nie podoba nam się i to nie niesie żadnych konsekwencji.
To dlatego ja już wcześniej powiedziałam, że trzeba troszeczkę odwagi do tego, żeby niestety, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Tutaj w mojej ocenie tej odwagi po prostu zabrakło, bo argumenty na pewno były.
W takim razie, że powiem, politycy czy radni miejsce z Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę grają tym absolutorium, a nie chcą doprowadzić do odwołania prezydenta Truskulaskiego. Tak? Prawdopodobnie chodzi o to, żeby maksymalnie osłabić przeciwnika przed wyborami, bo to też jest taktyka wyborcza.
Znaczy to jest, na tym polega polityka, tak, że tutaj jeden drugiego ogrywa. W polityce obowiązuje tak naprawdę jedna zasada. Albo ja oszukam ciebie, albo mam 100% pewności, że ktoś oszuka mnie, tak? I każdy każdego oszukuje. No tak, taka jest jedna zasada,
i
ona obowiązuje.
Raz jeszcze, ja naprawdę mam troszeczkę zaufania do polityków. Nie wszyscy oszukują, nie wszyscy to są złoczyńcy, nie wszyscy, nie mogę się z tym zgodzić.
Panie Macieju. Jakby pan to skomentował, bo dosyć czarny obraz polityków narysowaliśmy.
No cóż, chciałbym powiedzieć, że mam w sobie pełnię zaufania do naszych samorządowców, no ale to byłoby trochę na wyrost. Natomiast rzeczywiście powinniśmy, wydaje mi się, jak najwięcej o tym mówić w tym okresie przedkampanijnym, to znaczy próbować interpretować pewne zachowania właśnie w kontekście tego, komu to się opłaca, dlaczego coś jest robione i tak dalej. Być może to pozwoli na wybór lepszych przedstawicieli w jesieni.
No ale to oznacza, że te reguły jednak polityczne obowiązujące są nie do końca jasne, skoro wielu ludzi nie do końca też to rozumie. A polityka, szczególnie na tym szczeblu samorządowym, bo my nie rozmawiamy o jakichś interesach, nie wiadomo, wysłanie rakiet na Marsa, czy coś w tym stylu, czy zdobywanie kosmosu, ale rozmawiamy o swoich sąsiadach, o swojej ulicy i tak dalej. No tutaj powinny bardziej jasne reguły
rządzić. Bardzo fundamentalne problemy społeczeństwa polskiego, to znaczy brak zaufania wzajemnego, brak takiej aktywności społecznej. Mieliśmy przykład w Białymstoku wyborów do ratownictwa, osiedli, które działają lepiej czy gorzej, ale w ogóle w połowie osiedli Białegostoku była zbyt niska frekwencja, żeby takie rady się ukonstytuowały. To jest bardzo symptomatyczne i to jest bardzo smutne. To, co pani Agnieszka wcześniej mówiła o tym, że polityka jednak w Polsce jest bardzo zhierarchizowana, oparta na klientelizmie. No, to jest tą patologię, o których możemy mówić, ale też nie ma łatwych rozwiązań dla tego.
Ja powiem przepraszam, ja tylko jedną rzecz chcę dopowiedzieć, bo to jest dosyć istotne. Gdyby faktycznie było tak, że wszyscy politycy są czyści, kryształowi, albo przynajmniej jeżeli w większości taka intencja by przyświecała, to nie mielibyśmy takiego prawa, jakie mamy. Tylko na przykład, jeżeli wychodzi tam polityk X ma swój program, z którym idzie do wyborów, bo każdy z nich na ulotce pisze, zrobię to, tak, albo nigdy nie zagłosuje za tym i za tym. I później na przykład głosuje. No to na przykład ja jako wyborca powinnam przyjść, zapukać do biura Rady Miasta na przykład, powiedzieć, ten pan czy ta pani
nie zrealizowała
obietnicy. I ta osoba natychmiast, że tak powiem, powinien mieć mechanizm tak do odwołania, być może po jakiejś tam procedurze. Jeżeli w naszym polskim prawie nie zostały te elementy uwzględnione, to polityk ma pełne prawo i wszelkie możliwości do tego, żeby chodzić, kłamać, manipulować i na tym to się kręci. No niestety, na tym to się opiera, bo gdyby było inaczej, to tak jak mówię, przychodzę, mówię, no niestety, to się nie zgadza z programem, ja się na to nie zgadzałam.
Znaczy ja powiem w ten sposób, to nie jest tak, że wszyscy politycy są wspaniali i nie jest tak, że wszyscy politycy są źli. Natomiast czy jest prosty sposób na naprawę dzisiejszej sytuacji w kraju? Na pewno nie. Natomiast wydaje mi się, że krokiem w kierunku naprawy mogłyby być wybory niestety w okręgach jednomandatowych. To, z czego w znacznej części Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało, czy przeciwstawia się temu. Wybory w okręgach jednomandatowych dawałyby mieszkańcom poszczególnych ulic w Białymstoku, bloków czy osiedli swoich reprezentantów, prawdziwie swoich, bo to oni by ich wskazali, oni by ich wybrali, a dzisiaj to jest tak to naprawdę wygląda, że o tym, kto jest na liście, decyduje pan X, możemy podać nazwisko, ale nie będziemy podawać z grzeczności, i na którym miejscu, który radny się znajdzie, czy który kandydat na radnego się znajdzie, to też decyduje ten pan X, a nie mieszkańcy, czy ktokolwiek inny. Niestety, mamy taki system partyjny, który został zbudowany 25 lat temu i on funkcjonuje do dziś, umacniając swoje struktury. On nie umacnia struktur społecznych, obywatelskich, on umacnia struktury partyjne.
Ale to też jest nasza wina jako społeczeństwa, że myśmy się dali jakby
manipulować
tak w ten system. Natomiast ja przynajmniej tak dostrzegam od jakiegoś czasu, że społeczeństwo zaczyna być coraz bardziej świadome swoich praw, wyciąga bardzo wiele na światło dzienne i zaczyna krytykować i gdzieś tam trząść troszeczkę tym systemem na różnych płaszczyznach, czy to poprzez komitety obywatelskie, czy poprzez różnego rodzaju inicjatywy, które są oddolnie powstające i myślę, że to jest krok w bardzo dobrym kierunku. Natomiast w tym, żeby ten mechanizm dalej się nie posunął, to trochę przeszkadzają jednak politycy.
Dziękuję bardzo.
Winno się zastanowić.
Zatem ciekawy okres się zapowiada. Jeszcze przez wakacje spokojnie odpoczywajmy, bo jesienią ta kampania nabierze rumieńców i wtedy już będziemy wiedzieli, kto do czego startuje i po jakie frukta. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, Dzień Dobry Białystok, Cezary Zborowski, forłomża.pl oraz dr Maciej Białous, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku, byli naszymi gośćmi. To wszystko w naszym programie. Spotkamy się po wakacjach. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.